Czytamy Ewangelię Mateusza dalej. Jesteśmy w rozdziale 13. Ale dzisiaj przeczytamy tak trochę dziwacznie, bo przeczytamy wersety od 1 do 9 i od 18 do 23. Natomiast wersety, które są między tym, czyli od 10 do 17, zostawimy sobie na za tydzień, dlatego że to jest przypowieść, potem taka refleksja Jezusa, potem wyjaśnienie przypowieści, więc czytamy przypowieść i jej wyjaśnienie, a to, co po środku, zostawiamy sobie na za tydzień. Więc przypowieść o siewcy, 13 rozdział od 1 wersetu. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Ponieważ zgromadziły się przy nim rzesze ludzi, skorzystał z łodzi. Wszedł do niej i usiadł, podczas gdy jego słuchacze stali na brzegu. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon. 100-krotny, 60-krotny lub 30-krotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I później Jezus rozmawia z uczniami i wyjaśnia im tą przypowieść od 18 wersetu. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia. Przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo, także nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Także mamy taką znaną dosyć przypowieść. Wiemy też, że jak czytaliśmy, może zwróciliście na to uwagę, może nie, wcześniej do tego 13 rozdziału Jezus, kiedy nauczał głównie w synagogach. Tak? Przychodził do synagogi i jako jeden z mężczyzn, którzy byli w synagodze, nauczał w tych synagogach. Ale na przykład w 4 rozdział 23 werset, 9 rozdział 35 werset mówią o tym, że Jezus był w synagodze. Kolejny raz, kiedy jeszcze przeczytamy w tym samym 13 rozdziale, że Jezus przyszedł do synagogi, żeby nauczać, został już jawnie odrzucony jako nauczyciel. To była synagoga w jego rodzinnym mieście i w 54 wersecie pod koniec tego rozdziału będziemy czytać, że ludzie odrzucili go. Zdumieli się, że mówili: a to ten syn cieśli, tak, który tu wyrastał i tak dalej, co on może nam tu powiedzieć. Także wiemy też, że jest tuż po konfrontacji z faryzeuszami, z przywódcami znawcami prawa, którzy oskarżyli go o to, że to cokolwiek robi to mocą księcia demonów, tak? Więc była to konfrontacja taka dosyć ostra i wygląda na to, że Jezus jakby ma zamknięte drzwi teraz do tych oficjalnych miejsc nauczania, dlatego zmienia się forma jego nauczania. Dotychczas również nauczał, po prostu nauczał, tak, w otwartej formie. Teraz zaczął nauczać w przypowieściach, czyli coś się zmienia. Powstaje taka już oficjalna opozycja przeciwko nauczaniu Jezusa, ludzie, którzy zaczynają sprzeciwiać się mu i próbują złapać go na jakimś słowie, które mogłoby być użyte przeciwko niemu, tak? Dlatego Jezus, żeby nauczać, wychodzi teraz gdzieś nad brzeg jeziora, siada na łódce I oczywiście jak zambony z tej łódki naucza ludzi, którzy są zgromadzeni na brzegu. Zaczyna również nauczać w przypowieściach. Tak, tak jak wspomniałem, wiemy z Ewangelii, że ci ludzie, którzy się mu sprzeciwiali, przede wszystkim chcieli złapać go na jakiejś herezji, chcieli złapać go na jakimś słowie przeciwko Bogu, coś, o co można by go oskarżyć i legalnie zlikwidować. I wiemy, że później, kiedy odbywa się sąd nad Jezusem, przychodzą świadkowie, ale się plączą, nie mogli go jakby na niczym złapać. Ale z tego też powodu Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach. I trochę więcej o tym będziemy mówić za tydzień pewnie, ale przypowieści, tak jak czytaliśmy przed chwilą, są takimi historiami, które mogą znaczyć wiele, ale jednocześnie nie są to takie słowa wprost, tak? Jest to nauczanie, które jest swego rodzaju porównaniem, metaforą, czymś, za co trudno kogoś złapać, powiedzieć, albo powiedziałeś A, B, C, D i oskarżyć go o to, tak? Bo mogą znaczyć wiele różnych rzeczy. I teraz uczniowie Chrystusa muszą wykonać pewien wysiłek, żeby zrozumieć to, o czym Jezus mówi. Też ta przypowieść jest w kontekście właśnie tej ostatniej sytuacji, o której czytaliśmy, i tego, co Jezus wcześniej mówił, bo Jezus mówił, że jego braćmi, jego matkami, jego rodziną są ci, którzy słuchają i którzy wypełniają wolę Ojca, tak? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i ci, którzy wypełniają to Słowo. I ta przypowieść jakby pokazuje teraz, czy opisuje to, kim są ci ludzie, czy jak powinni wyglądać ci ludzie, którzy wypełniają to Słowo i wypełniają tą wolę Ojca. Przypowieści z reguły były oparte o jakieś sytuacje z realnego życia, tak? Coś, co się działo. Być może nawet działo się gdzieś obok. Być może Jezus siedział na łódce, ludzie stali na brzegu, a gdzieś w zasięgu wzroku jakiś człowiek obsiewał akurat swoje pole i Jezus posługiwał się takim, jak w szkółce niedzielnej, wiecie, mamy flanelogramy i tam wszystko gdzieś tam naklejamy, pokazujemy, to Jezus posługiwał się tym właśnie na takiej zasadzie, że pokazując na coś, co się po prostu działo tuż obok. Być może, nie wiemy, jakby nie mamy, tekst nie jest filmem, nie oddaje nam wszystkich szczegółów danej sytuacji, ale jak najbardziej wszystkie te historie, które Jezus opowiada, one dotyczyły codziennego życia i w zasadzie działy się każdego dnia na oczach ludzi, oni sami to być może robili. I żeby rozumieć przypowieści, trzeba znać też, jak te rzeczy wyglądały wtedy, tak? My dzisiaj inaczej siejemy, na przykład, jeżeli chodzi o tą przypowieść, ale Adam mógłby nam powiedzieć, jak dzisiaj się sieje, przypuszczam, że trochę inaczej, ale kiedyś te poletka były niewielkie, były wąskie, między polami ludzi były wydeptane ścieżki, po których się poruszano, żeby dojść do swojego kawałka, do swojego kawałka ziemi. I oczywiście siano jak na filmach dzisiaj widzimy, może niektórzy z was jeszcze pamiętają, że się szło i ja to z czterech pancernych najlepiej pamiętam, jak oni tam siali, tak, że wzięli takie płachty, nasypali ziarna, szli i rozrzucali tam po polu. To ja już nigdy nie widziałem czegoś takiego na własne oczy. Jedyne, co pamiętam, to właśnie jakieś takie stare filmy, które pokazują, jak się siało. Dzisiaj to nawet bym nie umiał powiedzieć, bo dzisiaj to się ziarno bierze ze sklepu, tak, albo już chleb w ogóle się bierze i już tam większość z nas nawet nie ma większego pojęcia o tym. Ale rozsiewano to ziarno, więc to, co Jezus opisuje, ziarno, które jest rozsypywane na polu, tak, i które trafia. Oczywiście pola też były kamieniste, tak jak wszędzie. Kamienie trzeba było wyzbierać, żeby nie przeszkadzały. Gdzieś je zrzucano przy tej dróżce najprawdopodobniej, która czasami jakieś murki pewnie budowano z tych kamieni. I one gdzieś tam było, czyli było pole, były jakieś takie kamienie dookoła i ścieżka, tak, wydeptana ścieżka. Więc ziarno, które było siane szeroko, rzeczywiście mogło upaść w jakiekolwiek miejsce. W Ewangelii Marka Jezus mówi o słowie, że ziarno jest słowem. W Ewangelii Łukasza Łukasz rozjaśnia bardziej, mówi, że to Słowo Boże. Nazywa to Słowem Bożym. Mateusz mówi o słowie, o królestwie. Nie wnikając jakby w szczegóły, nie ma co się spierać, że to były różne rzeczy, albo szukać jakichś tam różnic. Być może Mateusz trochę bardziej związuje tą historię ze swoim kontekstem, w takim sensie, że dopiero co Jezus dyskutował z faryzeuszami o królestwie. Tak? Oni mówili, przypisywali go do królestwa diabła. Jezus odpierał te zarzuty, mówiąc, że on jest mówi o królestwie Bożym. Tak? Więc tutaj Mateusz, zapisując tą historię, mówi jakby, czy zapisuje ją w takiej formie, że Jezus mówi o słowie dotyczącym słowach o królestwie, które są tym ziarnem, które jest sianem. Cała ta historia, myślę, że porusza też pewne obrazy związane z Starym Testamentem. Tak? Wiemy, albo musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo duża część Nowego Testamentu zawiera w sobie cytaty, to wiemy oczywiście, ale zawiera też w sobie pewne echa Starego Testamentu. Żydzi bardzo dobrze znali Stary Testament, studiowali, czytali, tak, w synagogach. Być może, najprawdopodobniej nie mieli tam każdy w domu u siebie na półeczce przy łóżku, jak to dzisiaj my mamy, ale w każdej synagodze na pewno był zwój Tory i w każdej synagodze było wszystko to czytane. W ciągu roku był jakiś cykl czytań. Czytano Stary Testament, rozważano go, rozmawiano o tym, te historie były dobrze znane. I często właśnie to, co czytamy w Nowym Testamencie, ma swoje echo w różnych miejscach Starego. I być może takim echem, które Jezus wywołuje tutaj w tej przypowieści, są pewne cytaty z Księgi Izajasza. Na przykład w Księdze Izajasza, 5 rozdziale i 8 do 10 wersetu czytamy takie słowa. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu i pole dodają do pola, także nie ma wolnego miejsca, tylko wy rozsiedliście się w tej ziemi. Usłyszałem głos Pana zastępów. Wiele domów ulegnie spustoszeniu. W tych wielkich i tych pięknych zabraknie mieszkańca. Obszar 10 zaprzęgów winnicy wyda 1 bat wina, a z homera wysianego ziarna zbiorą tylko efę i tak dalej. Tekst mówi o tym, że pewnego rodzaju nieurodzaj był związany z duchową zatwardziałością, tak? I Izajasz tu mówi, że przez waszą zatwardziałość, przez waszą niesprawiedliwość przyjdzie taki czas, że nawet właśnie to, co siejecie, nie będzie wydawać odpowiedniego owocu. Wasze winnice, wasze pola nie będą przynosić plonów ze względu na waszą duchową zatwardziałość, ze względu na sprzeciwianie się Panu Bogu. I być może echa tego dźwięczą właśnie w tej przypowieści. Ale też Izajasza, 55 rozdział, 10-11 werset są takimi ciekawym być może echem. Przeczytam te wersety. Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, a jedzącemu chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Więc tutaj Słowo Boże jest nie tyle z ziarnem powiązane bezpośrednio, bardziej mówi, porównuje do deszczu i śniegu, które z kolei dają ziarno siewcy, ale myśl tego cytatu jest bardzo ciekawa w kontekście właśnie tej przypowieści. Dlatego, że ten cytat mówi, że Boże Słowo, które wychodzi jakby z ust Bożych, ono nigdy nie wraca próżne, tak? Ono wykonuje to dzieło, które ma wykonać i wraca, jakby wypełnia swoje zadanie. I właśnie dla takiego znawcy być może Starego Testamentu to było to pytanie w kontekście nauczania Jezusa, tak? Że jeżeli głosi Jezus Słowa Boże, to w zasadzie te jego słowa nie powinny przepadać, tak? Jeżeli to jest Słowo Boże, to zgodnie z tym wersetem z Izajasza ono powinno wykonać swoją pracę i no, nie może okazać się, że nie wyda jakiegoś plonu, tak? Więc powstała pewna, może takie pytanie. Jeżeli głosisz Boże Słowa, to zgodnie właśnie ze Starym Testamentem te twoje słowa powinny no, wydać plon, powinny zadziałać, powinny coś zrobić. Jeżeli nie działają, jeżeli ludzie nie słuchają twojego słowa, jeżeli sprzeciwiają się tobie, to być może to nie jest Boże Słowo, tak? W świetle takiego właśnie rozumienia Starego Testamentu. Ale Jezus w tej przypowieści, wydaje mi się, właśnie pokazuje takie dwie strony, tak? Że z jednej strony słowo, ono, to ziarno, które jest słowem, ono zawsze wydaje, ono jest Słowem Bożym i ono zawsze jest dobre, tak? Ale pokazuje jakby drugi element, który jest potrzebny do tego, żeby to słowo ostatecznie wydało stokrotny plon. I tym drugim elementem jest ta ziemia, na którą to słowo pada, tak? Czy samo słowo, nawet będąc rzeczywiście Słowem Bożym, będąc rzeczywiście pełne mocy, ono nie wyda plonu, jeżeli spadnie w niewłaściwe miejsce. Tak jak ziarno nie wyda plonu na udeptanej ścieżce, tak? Tak jak ziarno nie wyda plonu, owszem zakiełkuje, ale nie wyda plonu na płytkiej ziemi albo gdzieś między kamieniami czy cierniami. Więc Jezus jakby pokazuje drugą stronę tego całego medalu. Ziarno jest ziarnem i ono jest zawsze dobre. To jest to samo ziarno, które jest siane. I tak jest trochę w życiu, kochani. Ta sama Ewangelia jest głoszona i część z nas na to odpowiada, tak? Część, nie wiem, jak robi się ewangelizację, głosi się Ewangelię, i nagle się okazuje, że jedna część ludzi, jak my mówimy ładnie, nawraca się, przyjmuje tą Ewangelię, a jakaś część siedzi i w ogóle nie dociera do nich to, co w ogóle jest mówione. Kompletnie nie. A jest to jedno i to samo słowo, tak? Nie każdemu mówi się coś innego, ale mówi się jedno i to samo słowo i część ludzi odpowiada na nie, część ludzi na nie nie odpowiada. Później widzimy dalej, że tak jak w tej przypowieści, część z tych ludzi, którzy odpowiedzieli, jakaś część idzie i jeszcze parę dni żyje tym słowem, ale później znika, przestaje tym słowem żyć, a jakaś część pozostaje przez lata, pozostaje do końca życia w kościele, w relacji z Panem Jezusem. Więc jakby w pewnym sensie to jest coś, co oglądamy, co widzimy jakby w naszym życiu. I jeszcze jedno echo takie Starego Testamentu, jeszcze bliższe być może w tej przypowieści, to jest Księga Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 4 rozdział i 5 werset. Przepraszam, 4 rozdział, 3-4 werset. I Jeremiasz mówi tak: gdyż tak mówi Pan do mieszkańców Judy i Jerozolimy, oszcie sobie ugór, nie siejcie między ciernie, obrzezajcie się dla Pana, usuńcie nieobrzezkę waszych serc, wy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, bo wybuchnie jak ogień mój gniew, będzie płonął i nikt go nie zgasi z powodu waszych złych czynów. I tutaj mamy takie może najwyraźniejsze echo, tak? Gdzie Bóg przez Jeremiasza mówi: zaoszcie glebę, nie siejcie między ciernie, tak? Mówiąc i wyjaśnia go w 4, mówiąc: obrzeźcie swoje serce, przygotujcie swoje serce na to, co Bóg będzie czynił. Przygotujcie siebie. I myślę, że to jest ten werset czy cytat Starego Testamentu, który najbardziej rezonuje, czy rezonował dla tych oryginalnych słuchaczy w tym, co mówił Pan Jezus. Nie siejcie między ciernie, zaoszcie ziemię, nie siejcie w ziemię, która nie jest zaorana. I wskazywał na nich, że wy musicie być gotowi, wy musicie mieć obrzezane serca, tak? Czyli serca, które są właśnie przeznaczone dla Boga, gotowe do tego, noszą na sobie znak przynależności do Bożego narodu, tak? Bo jeżeli nie, ten werset mówi, to wybuchnie jak ogień mój gniew i będzie płonął i nikt go nie zgasi z powodu z waszych złych czynów. Więc myślę, że tą przypowieścią Jezus też zwraca się do nich. Więc jest ta przypowieść właśnie jakby wprost mówi nam o tym, że są dwie strony, tak? Jest Boże Słowo, które i w ogóle wiecie, w takim naszym chrześcijańskim spojrzeniu na życie to jest taki paradoks, tak? Bo z jednej strony wiemy, że Bóg jest wszechmocny i może uczynić wszystko, a z drugiej strony mówimy o tym, że człowiek ma wolną wolę i w zasadzie może się sprzeciwić wszystkiemu, co Pan Bóg, może nie wszystkiemu, ale może się sprzeciwić Panu Bogu, tak? I Bóg nie wyrwie nam tego serca na siłę i nie sprawi, że będziemy go kochać, jeżeli ktoś będzie temu się wprost sprzeciwiał. Jest to pewien paradoks. Ja nie wiem, nie każdy z nas się zastanawia na co dzień nad takimi rzeczami. Bardzo dobrze, bo byśmy zwariowali pewnie, gdyby nas nurtowały cały czas takie myśli, jak połączyć ze sobą te dwie rzeczy, tak? Boga, który w zasadzie może wszystko i nawet mówi nam, co będzie, a jednocześnie jakąś taką naszą wolną wolę. I różnie jest to wyjaśniane, tak? Jedna skrajność, jedni mówią, że Pan Bóg wszystko zaplanował i tobie się tylko wydaje, że masz wolną wolę. Masz wolę, czyli robisz to, co chcesz, ale tak naprawdę wszystko zostało zaplanowane, wyznaczone, krok po kroku, zapisane i po prostu ty żyjesz w takiej błogiej nieświadomości, czy w błogim przekonaniu, że sam wybierasz, ale tak naprawdę nie wybierasz. Z kolei druga skrajność jest taka, że niektórzy mówią, że Pan Bóg to jest jak taki, wiecie, człowiek, który po cichu obejrzał film, a później ogląda z tobą i udaje, że zgaduje, co się dalej będzie działo, tak? I mówi ci, a wiesz, tu w następnej scenie to myślę, że będzie tak, nie? I ty jesteś taki, wow, przecież jaki on jest bystry, tak potrafi fakty łączyć, nie? A on po prostu ten film obejrzał parę dni wcześniej, tylko po cichu. Jakby jest ta druga skrajność właśnie mówi, że Pan Bóg jest taki, że wybiegł po cichutku do przodu, zobaczył to całe nasze życie od początku do końca i jakby dostosował swoje pomysły do tego, co tam zobaczył i to życie się toczy. I żadna z tych odpowiedzi tak naprawdę nie daje satysfakcji, przynajmniej dla mnie. I są ludzie, którzy gotowi są sobie oczy powydłubywać za jedną lub drugą wersję rozwiązania tego problemu, ale myślę, że moje osobiste jakieś takie przekonanie jest takie, że ani jedna, ani druga nie są prawdziwe. A co jest prawdziwe, nie wiem. Jak to do końca połączyć logicznie, nie wiem. Wiem, że jedno i drugie jest prawdą. Pan Bóg ma wszelką władzę, Pan Bóg wie, co będzie, tak? Pan Bóg wie, jak to będzie działało. Natomiast jednocześnie my mamy wybór. My robimy, wybieramy to, co chcemy i możemy wybrać albo możemy odrzucić pewne rzeczy. Nie brzmi to jakoś tak zbyt powiązane jedno z drugim, ale takim życiem żyjemy, kochani, tak naprawdę. Mało z nas żyje takim życiem, które można logicznie powiązać w jedną całość. Czasami robimy rzeczy, które są absolutnie nielogiczne i nawet nie zadajemy sobie pytania, dlaczego tak jest. Więc nie odpowiedziałem na wasze pytanie, jak to jest, ale zmagajcie się teraz sami, tak jak ja się zmagam. W każdym razie Jezus wskazuje na obie te strony i wskazuje na to, że proces wypełniania Bożego Słowa jakby składa się właśnie z takich trzech elementów, tak? I mówi, że pierwszym elementem jest zrozumienie. Że są ludzie, którzy po prostu słuchają Słowa, ale ich nie rozumieją. Nie rozumieją tego, co jest mówione. No i jak czegoś nie rozumiemy, to długo w naszej głowie nie pozostaje, tak? Jakiś czas się może kręci w niej, ale jak czegoś nie rozumiemy, to po jakimś czasie, jak mówi tutaj w tej przypowieści, przychodzi zły, czy diabeł i zrobi wszystko tak, żeby nam to wszystko uleciało z tej naszej głowy. Zada nam inne pytania, zwróci naszą uwagę w inną stronę, jakkolwiek to praktycznie się dzieje, ale człowiek, który nie rozumie, nie może przejść na kolejny etap, tak? Dopóki nie zrozumiemy, nie możemy przejść na kolejny etap. I kolejnym etapem jest przełamanie pewnych barier. Przełamanie pewnych barier. I są to bariery, które albo są z zewnątrz nas, albo są wewnątrz nas. Te, które są z zewnątrz, to jest często właśnie, tak jak tutaj jest mowa o prześladowaniach, dojdzie do ucisku lub prześladowania, bo znajdzie się ktoś, komu się nie spodoba to, że chcemy być posłuszni Bożemu Słowu i zacznie nas dręczyć, że tak nie wolno, że to źle i zacznie nas uciskać, prześladować i po prostu niektórzy poddadzą się. Z kolei, jeżeli to nie będą zewnętrzne rzeczy, to mogą to być wewnętrzne rzeczy nasze własne pragnienia, troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa, więc znowu albo nasze strachy, albo nasze pasje, tak, mogą nas odciągnąć od tego, co Słowo Boże do nas mówi. Możemy się przestraszyć czegoś, albo zająć się tym strachem, który wydaje nam się realny i powiedzieć, no słowo słowem, ale ja się boję tego czy innego dobrze ci mówić, że tak będzie, ale ja wiem, jak w życiu jest i po prostu tak nie będę robił, bo się boję. Albo pasje, tak? Ktoś powie, no to jest fajne, ale mnie przyciąga coś fajniejszego. Ja mam inne zainteresowania, ja mam inne pragnienia, ja mam inne rzeczy, są dla mnie ważne. I wszyscy moglibyśmy stworzyć całe listy takich rzeczy, które odciągają ludzi od Słowa Bożego w ogóle, od Ewangelii i tak dalej. Więc jakby schemat jest prosty. Zrozumienie, jeżeli mówimy o Słowie Bożym, najpierw jest zrozumienie, później musimy przełamać pewne bariery, a później dopiero możemy wydać owoc. To Słowo, kiedy je wypełnimy, kiedy je zrozumiemy, kiedy się przełamiemy, żeby zacząć myśleć czy postępować w taki sposób, dopiero wtedy może wydać owoc i wydać owoc różny, tak? Stokrotny to jest ten błogosławiony, najbardziej błogosławiony przez Boga w Księdze Rodzaju. Czytamy, że bodajże Izaak zasiał pole i Bóg dał mu stokrotne plony, tak? Nie dlatego, że pole było żyzne, nie dlatego, że Izaak je ładnie obsiał i dobrze zaorał wcześniej, ale jest tam pisane, że to było Boże błogosławieństwo. To było Boże działanie, że te plony były stokrotne, tak? Że jest to taki też starotestamentowy obraz Bożego działania i błogosławieństwa. Inny zbierze 60-krotny, inny 30-krotny. Możemy zakładać, że zależy to też od różnych czynników, których Pan Jezus tu nie mówił, więc nie są w tym momencie istotne. I chciałbym jeszcze przez parę minut skupić się na jednym z tych elementów, na tym pierwszym elemencie zrozumienia. Dlatego, że tak jak wspomniałem, w zasadzie bez pierwszego kroku nie ma drugiego kroku. Dopóki nie zrozumiemy słowa, nie możemy się z nim zmagać nawet, bo go nie ma. I tutaj jakby trochę spróbuję myśleć o jakimś takim zastosowaniu w naszym dzisiejszym życiu, bo znowu, każdy z nas ma dzisiaj Biblię praktycznie, albo może mieć, jeżeli nie ma, to tylko dlatego, że nie chce, natomiast każdy ją może mieć i prawie każdy pewnie w domu ma. Mam nadzieję, że my wszyscy i mamy, i czytamy. Ale właśnie często no, musimy skupić się na tym też, co rozumiemy. I dzisiaj jest też taka, czy może nie tylko dzisiaj, ale zawsze w Kościele było takie zmaganie się z tym, no, jak tą Biblię rozumieć. I odbije się trochę od tej przypowieści do może naszego dzisiejszych naszych prób zrozumienia Biblii. Dlatego, że popularne albo cieszy się często ludzie, atrakcyjne dla wielu chrześcijan jest takie powiedzenie, że Biblię trzeba czytać prosto i dosłownie. Trzeba czytać prosto i dosłownie. I nie jest to nieprawda. Nie jest to nieprawda. Biblię trzeba czytać prosto i dosłownie, ale musimy zdawać sobie sprawę, że o ile jest to prawda, to nie jest to też jakby cała prawda. Dlatego, że parę tygodni temu czytaliśmy tekst, ja głosiłem kazanie i tam było napisane, że kto nie nienawidzi ojca swego i matki swojej, nie jest mnie godzien. I ja wam wtedy mówiłem, że nie czytajmy tego dosłownie. I jakoś nikt do mnie nie przyszedł i mnie nie upomniał z tego powodu. Może się boicie pastora, to dobrze. Boicie mi się powiedzieć, że źle powiedziałem. I to niedobrze. Przychodźcie, mnie upominajcie. Ale jakby no, nikt się nie zjawił, tak? Nikt nie powiedział, pastorze, no jak? Przecież trzeba rozumieć prosto i dosłownie. A prosto i dosłownie to znaczy, trzeba znienawidzić swojego ojca i znienawidzić swoją matkę i wtedy jest się godnym Chrystusa, tak? No to by było prosto i dosłownie. Co, boicie się powiedzieć tak? No tak by było, tak? Jak czytamy końcówkę Ewangelii Marka, to tam jest napisane, że będziecie chodzić po wężach, skorpionach i nic wam nie będzie. I też jakbym wam powiedział, to chodźcie zrobimy prosto i dosłownie. Polecimy zaraz do zoologicznego, kupimy parę węży. Naprawdę jadowitych nie sprzedają, więc jakby tutaj moglibyśmy się pokazać, tak? Ale wiecie, są takie kościoły w Stanach. Ja pamiętam, kiedyś widziałem nagranie właśnie w filmie kościoły, które prosto i dosłownie to rozumieją. I oni na nabożeństwie wyciągają koszyk z jadowitymi wężami. I wiara wierzącego sprawdzana jest w tym, że każdy bierze takiego węża do ręki i musi z nim tam pochodzić. No oni tam jeszcze muzyka gra, to taka trochę bardziej sekta niż kościół jest, ale gra muzyka, jest takie jakby uwielbienie, jakbyśmy my to nazwali, i oni biorą te węże i tam z nimi śpiewają, tańczą i na rękach i te noszą i trzymają. I twoja wiara sprawdza się w tym, czy ten wąż cię ukąsi, czy cię nie ukąsi. Jak cię ukąsi, to jesteś małej wiary, bracie, bo Ewangelia Marka mówi, że będziecie stąpać po wężach i skorpionach. No a jak cię nie ukąsi, no to jest świadectwo tego, że brat, siostra mają wiarę ewangeliczną, nowotestamentową. I znowu, prosto i dosłownie, tak? Jakbym wam zaproponował taką formę uwielbienia, to jak dzisiaj nas jest mało, to za tydzień przypuszczam, że byłoby nas dużo mniej. Ja bym sam musiał pokazać pierwszy, nie, wiarę swoją w tym. No ale to jest prosto i dosłownie. I znowu, jakby nie mówię, że nie wolno czytać Biblii prosto i dosłownie, ale widzicie na takich prostych przykładach, może absurdalnych, że mamy pierwszą zasadę, jak to mądrzy mówią, hermeneutyki, to jest zdrowy rozsądek. Tak? Zdrowy rozsądek. I zdrowy rozsądek, nie jakieś objawienie z nieba, nam podpowiada, że no tych rzeczy nie należy rozumieć tak do końca dosłownie. Nie o to chodzi, żeby chodzić po tych węży tam jadowitych w rękach trzymać. Nie o to chodzi, żeby znienawidzić ojca i matkę, tak? Tylko musimy na to spojrzeć i zdrowy rozsądek nam to podpowiada. Co prawda jest zwodniczy, bo kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i czytamy, że pierwszy Kościół sprzedawał wszystko, co miał i wkładał do wspólnej kasy, to też zdrowy rozsądek nam mówi, no może to było dobre dla pierwszego Kościoła, ale dzisiaj może trochę inaczej będziemy podchodzić do tego. Nie, jakoś nikt nas się nie kwapi do sprzedawania wszystkiego, co ma. I w tym przypadku znowu, no, trzeba sobie rozważyć, o co, jaka była sytuacja wtedy, o co chodziło najprawdopodobniej w tym, co, o czym jest tam mowa. Więc stosujemy pewne zasady, nawet kiedy czytamy prosto i dosłownie, to stosujemy pewne zasady. Pierwszą z nich jest zdrowy rozsądek, tak? I on nie zawsze nam pomaga, bo jak Jezus mówi, przebaczajcie waszym nieprzyjaciołom i jak ktoś ci zabierze tam kurtkę, to mu da jeszcze jedną, tak? A jak ktoś cię zmusi, żebyś mu działkę skopał, to mu skop jeszcze i sąsiadowi obok, tak? To jakby, co ja chciałem powiedzieć, to też jest przeciwko zdrowemu rozsądkowi. A jednak tak czujemy, że to jednak byłoby dobre, nie? Czujemy, że to jednak byłoby takie, wskazywałoby na Chrystusa, gdyby nam się udało coś takiego zrobić, tak? Objawiałoby Boży charakter, ale nasz ludzki zdrowy rozsądek mówi trochę tak, trochę przesada, tam już jak cię zmusi, no to mu skop, bo pod strachem życia, ale jakby nie przesadzaj z tym wszystkim. Więc tylko to, co mówię, to, co jakbym chciał powiedzieć, że pewne rzeczy nie są, no to nie jest tak do końca prosto i dosłownie, choć mamy czytać prosto i dosłownie, ale mamy zastanawiać się nad tym, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy użyć zdrowego też naszego rozsądku. Kiedy przychodzimy do bardziej skomplikowanych kwestii w Biblii, to jeszcze bardziej to się robi skomplikowane, niestety. Bo nie wiem, wziąłem jako przykład taką kwestię niewolnictwa, tak? Bo nie jest to nasz problem. Że tak powiem, tu się wszyscy, kto jest, niech podniesie rękę ten, kto uważa, że niewolnictwo jest dobrą instytucją, która powinna mieć, istnieć i Biblia jej nie zakazuje. Poważnie mówię, rękę podnieście, jak tak uważacie. Hej, baptyści jesteście, powinniście. Żartuję, ale tak jak mówię, dla nas to jest oczywiste, bo w zasadzie nas to nie dotyczy od setek lat, tak? Choć, tak jak wspomniałem kiedyś, niewolnictwo współczesne jest dużo bardziej wysublimowane i straszniejsze i dzieje się na naszych ulicach, tylko my nie mamy o tym świadomości tego. Ale jako instytucja, jako Kościół, jakby nie ma zinstytucjonalizowanego niewolnictwa. Dzisiaj mamy biednych pracowników firm albo korporacji, którzy trochę funkcjonują na takiej podobnej zasadzie, może nie do końca, ale troszeczkę niestety. Ale kochani, nasi kochani bracia skądinąd, południowi baptyści, dopiero w 1990 którymś roku, czyli dosłownie 20 lat temu, oficjalnie wypowiedzieli się, że niewolnictwo było niewłaściwe. Dopiero około 20 lat temu, 25 lat temu. Dlatego, że dla nich to była realna kwestia, poczynając tam od nie wiem, XVII czy XVIII wieku, aż do XX wieku, czy do XIX wieku, tak w zasadzie, gdzie zmuszono ich do tego, żeby tą instytucję zlikwidować, a jakieś skutki tego do dzisiaj trwają, tak? Kwestie rasowe i to na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie chrześcijaństwo jest jakby teoretycznie najbardziej wyrażone, najmocniejsze. Tam mówi się ten biblijny pas, tak? Tam wszyscy z Bibliami chodzą i tak dalej. I w tych miejscach dosłownie uważano przez całe wieki, że niewolnictwo jest czymś słusznym. Były wersety biblijne, które potwierdzały. Apostoł Paweł mówił, że jak jesteś niewolnikiem, to nie szukaj uwolnienia, tak? Jako zamężny, czy zostałeś powołany, to nie zostawiaj żony, niezamężny, czy nieżonaty, to nie szukaj, tak? I takie wersety były używane i prosto i dosłownie w pewnym sensie, tak? Ale okazało się, że to nie jest takie proste, że żeby rozważyć to, co pisał Paweł, musimy rozumieć pewne niuanse tego, co on pisał, musimy rozumieć świat, w którym żył. Musimy wiedzieć, jak to wszystko funkcjonowało i działało. Musimy znać historię, w której umieszczone były listy Pawła mówiące o niewolnictwie. I kiedy znamy tą historię, kiedy jesteśmy w stanie odtworzyć pewne kulturowe, historyczne i inne elementy tego, jak świat wtedy wyglądał, i do tego weźmiemy wszystko, co Paweł na ten temat napisał i spojrzymy na to w pewnym duchu też całej Biblii, to wtedy jesteśmy w stanie dojść do takiego wniosku, z którym się wszyscy tu zgadzamy, że niewolnictwo jednak nie było dobre. Albo w zasadzie Paweł mówił, że było dobre, tylko Paweł mówił, wszyscy jesteśmy niewolnikami. Tylko Chrystusa. Czy jesteś panem, czy jesteś niewolnikiem, to w zasadzie każdy z nas powinien być niewolnikiem Chrystusa. Ale nasze Biblie, teraz czytałem właśnie taką książkę, nasze Biblie już nie tłumaczą niewolnicy, nasze Biblie tłumaczą słudzy Chrystusa, dlatego że nam łatwiej to przełknąć i jakby no bardziej to pasuje do naszej rzeczywistości, ale to słowo, które jest używane, jako gdzie jest tłumaczone sługa w naszych Bibliach, najczęściej oznacza niewolnik po prostu. Ktoś, kto należy do innej osoby. Więc znowu, dlaczego to mówię? Nie po to, żeby powiedzieć, że Biblii nie wolno czytać prosto i dosłownie, ale że Biblia mówi do nas na różnych poziomach. Słowo Boże mówi do nas w różny sposób, tak? Wystarczające do wypełnienia przypowieści Pana Jezusa jest to, co rzeczywiście czytamy w Biblii prosto i dosłownie. I oczywiście stosujemy te zasady zdrowego rozsądku, stosujemy to, że nie bierzemy jednego wersetu, tylko bierzemy wszystkie wersety, które mówią o danym temacie i patrzymy, jak wygląda całość, a nie tylko, co jest powiedziane w tym jednym miejscu, bo w jednym miejscu wyrywając to z kontekstu możemy stworzyć różne dziwne rzeczy. Znowu w Stanach, kiedy była prohibicja tak zwana, tak? Pamiętacie, w latach 30. na filmach o gangsterach często widać, że nie wolno było sprzedawać alkoholu i wtedy używano takiego wersetu z apostoła Pawła, którym pisze, nie jedz, nie dotykaj, jakoś tak to jest coś tam, teraz nie przygotowałem się, ale jest taki werset, który mówi, gdzie nie jedz, nie dotykaj, coś tam, i to, że to nie wolno, ale jak się popatrzy w liście apostoła Pawła, to on to odwrotnie mówi, on to mówi, wy to mówicie, ale to jest bzdura. Ale zostało to wyrwane z kontekstu i podane jako werset biblijny na potwierdzenie tego, że nie wolno dotykać i nie wolno i w dobrym sensie do alkoholu, tak, który tam był problemem jakimś. Tym niemniej, kiedy się przeczytało to w kontekście tego, co Paweł mówi, to sens był zupełnie odwrotny niż to, co, jak tego używano. Więc można to zrobić i tak. Więc znowu, musimy mieć świadomość tego, że Biblia mówi do nas na różnych poziomach. Słowo Boże, ono mówi do nas, Duch Święty pokazuje nam, co to znaczy dla nas dzisiaj, ale czasami są kolejne poziomy, nazwijmy to brzydko wtajemniczenia, brzydko mówię, bo to nie o to chodzi, ale czy naszego rozwoju, tak? Mamy być uczniami, którzy są uczniami Chrystusa. I tak jak wiemy w życiu, jest uczeń w pierwszej klasie i jest uczeń w liceum. I to oni zupełnie inaczej rozumieją ten sam tekst, tak? Kiedy dasz uczniowi z pierwszej klasy jakiś wiersz, to on go przeczyta i zrozumie go na jednym poziomie, a kiedy dasz uczniowi z liceum, który już poznał, co to jest metafora, co to jest porównanie i środki stylistyczne i tak dalej, to on ci powie, że ten wiersz jest zupełnie o czym innym, niż powie ci pierwszoklasista, który zna tylko literki i jest w stanie przeczytać tekst i on powie, że to jest o czymś tam, a licealista powie, że to jest o czym innym, a student, który jeszcze pozna historię powstania tego wiersza, w jakim okresie historycznym, w jakich warunkach ten wiersz ktoś pisał, to ci powie jeszcze trzecie znaczenie tego wiersza, tak? Powie, ale tak, literki znaczą to, tak, porównania znaczą to, ale ponieważ ten wiersz powstał, nie wiem, w niewoli, gdzieś tam ktoś był, albo w chorobie, albo coś tam, to trzeba zinterpretować jeszcze inaczej w zależności od tych warunków, tak? I jakby zgadzamy, no jakby trudno z tym dyskutować. Każdy z nas, myślę, mam nadzieję, że trudno by nam było z tym dyskutować, bo jakby tak jest. Chociaż trochę w sercu się rodzi bunt, jak mówimy, że i z Biblią tak jest, tak? No bo jak to? Jak to? To nie wiem, jak to z Biblią, żeby tak było? Ale niestety, czy albo stety, tak jest. Są różne poziomy, na których Biblia też mówi do nas. Dlatego są ludzie, którzy strawili życie na to, żeby nauczyć się języka greckiego, historii i tak dalej, i oni mogą nam często powiedzieć dużo rzeczy, których my sami nie wyczytamy z tego tekstu. Wyczytamy, jeżeli poświęcimy czas i wysiłek na to, żeby przeczytać te same książki, które oni przeczytali, bo niekoniecznie trzeba iść na studia, tak? Znowu, dosyć popularne jest dzisiaj mówienie, że a po co nam seminaria, po co nam szkoły biblijne, po co nam tam kaznodzieje. Ja oczywiście bronię swojego etatu, więc teraz musicie wiedzieć, że nie jestem obiektywny, ale żartuję oczywiście, ale jakby okej, nie musi być szkoły biblijnej, tak? Nie musi być seminarium. Jak przeczytasz te same książki w trakcie swojego życia, to w zasadzie też możesz to wiedzieć, bo to nie o to chodzi, że ktoś przeszedł przez jakiś tam system, a ktoś nie. Oczywiście to zakłada, że robisz to szybciej, że dają ci te książki, ktoś ci tam mówi, które są lepsze, które są gorsze i tak dalej. Ale jakby każdy może, ale musimy powiedzieć sobie, że każdy z nas też jest na innym etapie tego naszego uczniostwa. I też niekoniecznie ten, kto rozumie lepiej Biblię, jest bliżej Pana Boga. Tak? To też od razu uprzedzam, bo to nie o to chodzi. Są prości ludzie, którzy mało, może czytać nie umieją i tej Biblii nie są w stanie przeczytać, a mogą być w lepszej relacji z Panem Bogiem niż profesor Nowego Testamentu, który czyta na śniadanie grekę, hebrajski i nie wiem, i tak dalej, tak? To tak jakby nie, jedno z drugim niekoniecznie musi być związane. Też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ale musimy wiedzieć, że no, tak jak mówię, są różne poziomy, różne etapy, one wszystkie są dla nas dostępne, w zależności oczywiście od naszych chęci, ale też możliwości, czasami czasu, i tak dalej, ale teoretycznie są. I to, co jest nam potrzebne, żeby zrozumieć o Bogu, w zasadzie jest dostępne dla każdego z nas. I tak jak mówię, relacja z Panem Bogiem jest dostępna dla każdego z nas. I Duch Święty w tym wszystkim też mówi nam, jak tłumaczy nam pewne rzeczy, ale nie możemy, to o czym mówię, to jest to, żebyśmy nie upraszczali pewnych rzeczy, bo takie właśnie uproszczenia są niestety nieprawdziwe najczęściej. Komplikowanie rzeczy zbyt też jest trudne, tak? Nie możemy powiedzieć, że żeby być wierzącym, to trzeba mieć szkołę biblijną, ale nie możemy powiedzieć, że żeby wszystko rozumieć w Biblii, to wystarczy czytać prosto i dosłownie. Prawda jest niestety po środku. Rozwijamy się, uczymy się, każdy z nas. I po to mamy kaznodziejów, żeby dać im możliwość rozwijania się, uczenia się, studiowania i żebyśmy potem mogli się od nich uczyć. I każdy z nas się, miejmy nadzieję, od kogoś uczy. Tak? Ja się od kogoś uczę, wy się uczycie może tutaj w niedzielę ode mnie, od siebie nawzajem i z Biblii i tak dalej. Więc obraz jest organizmu, który jest dosyć skomplikowany, kochani. Nasze Kościół też jest dosyć skomplikowaną strukturą, wbrew pozorom. I pewne rzeczy trzeba czasami upraszczać dla poglądu, tak jak schematycznie, tak, różne rzeczy się upraszcza, rysuje się schemat, żeby łatwiej było zrozumieć, ale tak naprawdę większość rzeczy są dosyć skomplikowane. Znowu ja nie chcę tworzyć wrażenie, że coś jest zbyt skomplikowane. Ale znowu, taki przykład, kochani. Piotr w Dzień Zielonych Świąt, kiedy wstąpił na nich Duch Święty, miał tyle wiedzy i tyle zrozumienia, żeby powiedzieć, słuchajcie, oto wypełnia się słowo proroka Joela. I jak źle by to nie zabrzmiało, przypuszczam, że Piotr nie był w stanie wyjaśnić wszystkich implikacji, wszystkich niuansów tego, ale na prostym poziomie on wiedział, że to, co tu się dzieje, to jest wypełnienie się tej obietnicy i jest związane ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Bo Piotr, niektórzy znowu używają takiego argumentu, no przecież Piotr był prostym rybakiem, a został apostołem i to i my prości ludzie możemy być, tak? Piotr był prostym rybakiem, został apostołem i my też możemy być, ale trzeba było Pawła, żeby pewne implikacje i pewne niuanse tego, co się wydarzyło, wyjaśnić. Dlatego, że Piotr był prostym rybakiem, mamy tylko dwa listy Piotra. Dlatego, że Paweł był dosyć wysublimowanym teologiem na tamte czasy i skończył najlepsze seminarium, jakie było dostępne, czyli szkołę Gamaliela, rabina, tak, który był jednym z najbardziej znanych, to dlatego mamy kilkanaście listów Pawła, a tylko dwa listy Piotra. Tak? I jeszcze Piotr w swoich listach mówi, wiecie, Paweł napisał pewne rzeczy dosyć skomplikowane i wielu to przekręca i jakby Piotr ostrzega, że to, co Paweł napisał, też trzeba rozumieć w odpowiedni sposób. Więc nie dajmy się zwieść taką właśnie atrakcyjną prostotą, bo ona jest potrzebna, ona jest właściwa, ona jest słuszna, ale nie wyklucza też złożoności i tego, że sprawy nie są takie proste, tak? Niestety bardzo często z wieloma rzeczami jest tak jak w tym skrzypku na dachu, tak? Pamiętacie tą scenę, gdzie dwóch się kłóciło, jeden mówi coś tam i ten skrzypek na dachu mówi, masz rację, i drugi coś powiedział innego, on mówi, i ty też masz rację. A trzeci powiedział, ale jak to, jak oni obaj mogą mieć rację? A on mówi, no i ty też masz rację. I czasami tak jest z wieloma rzeczami, że wszyscy trzej mogą mieć rację, twierdząc zupełnie co innego, albo coś, co się wydaje być czymś innym. Niestety, bo to też jest piękno tego wszystkiego. Wiecie, gdyby wszystkie wiersze były napisane ala ma kota, kot ma ale i na tym poziomie byśmy mieli wiersze, to znudziłoby nam się po przeczytaniu dwóch. Tak? No co za sztuka by była? Ala ma kota, kot ma ale, tak? Ale kiedy zaczynamy czytać metafory i piękny język i musimy się zastanowić, dokonać pewnego wysiłku, na tym polega piękno poezji, że musisz dokonać pewnego wysiłku, żeby zrozumieć, co tam jest napisane. Dlatego zapamiętujesz to, co jest napisane, bo to robi na tobie wrażenie, bo musiałeś uruchomić więcej niż dwie komórki w swoim mózgu, żeby to zrozumieć. Bo jakby trzeba było tylko dwie uruchamiać, no to z dwoma byśmy zostali w końcu już na całe życie. Ale ponieważ musimy uruchamiać 4, 6, 8, 10, 12, a i tak mówią nam, że wykorzystujemy tylko, nie wiem, 20 czy 30% jakby tej pojemności naszego mózgu, o ile jeszcze wykorzystujemy, tak, bo to też czasami jest taki znak zapytania, wisi nad tym wszystkim. Ale miejmy nadzieję, że możemy przynajmniej wykorzystać. I to sprawia, że świat jest piękny, że pewne skomplikowane rzeczy dla mnie osobiście są wyzwaniem, są czymś interesującym, pięknym i jak możemy w to wniknąć w miłości, tak? Bo jeszcze nie o to chodzi, żeby się pokłócić, pobić i wydrapać sobie oczy, bo ja myślę, że ten ma rację, a ja myślę, że tamten ma rację. Ale kiedy w miłości i szacunku możemy usiąść i okaże się, że każdy z nas coś rozumie trochę inaczej i możemy uczyć się od siebie nawzajem, to jest to jeszcze piękniejsze. Dlatego wracając do tej przypowieści, Słowo Boże jest proste, ale musimy je zrozumieć, musimy przewalczyć, bo to, że coś zrozumiemy na najgłębszym poziomie, tak jak mówię, jakiś profesor Nowego Testamentu może rozumieć takie rzeczy, które żaden z nas nie rozumie, ale jak dalej boi się je zastosować, to co rozumie, nie poprowadzi go ku stukrotnemu plonowi, tak? A jeżeli ktoś z nas rozumie jakąś prostą rzecz i nie boi się jej zastosować, to może wydać stokrotny plon. I to jest, myślę, ważne w tym wszystkim, że nie czujmy się gorzej czy lepiej. Każdy z nas jest na jakimś etapie swojego życia z Bogiem, swojego zrozumienia Biblii, swojego zrozumienia świata i siebie samego i idziemy do przodu, rozwijamy się. Czasami zmieniamy zdanie, czasami radykalnie zmieniamy zdanie. Tak, nigdzie nie jest powiedziane w chrześcijaństwie, że tak jak rozumiałeś swoją wiarę 20 lat temu, to jak dzisiaj ją rozumiesz inaczej, to biada ci. Nie. Chyba, że w ogóle ją porzuciłeś, tą wiarę, tak? No to wtedy biada ci. Ale to, że coś zrozumiałeś więcej, głębiej, inaczej, dalej, też nie wiadomo, czy dobrze zrozumiałeś. To już zaczynamy wnikać w ten. Ale jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Nie jesteśmy w jednym miejscu. Nie jesteśmy w gdzieś tam zamknięci. Nie jesteśmy... Mamy rozumieć prosto, mamy rozumieć dosłownie w ramach tego, jak ten tekst został napisany. Tak? Jak mówię, nie rozumie się dosłownie wiersza, który zakłada interpretację, zakłada środki stylistyczne użyte w nim. Tak? Nie bierzemy słów i nie po prostu mówimy to, znaczy tylko to i nic więcej. Tylko mówimy, to jest taki i taki środek stylistyczny, taka i taka metafora. Ona może wskazywać, a metafory mają to do siebie, że często są niejednoznaczne. Wskazują trochę tu, trochę tam. Tak jak z tą przypowieścią, tak? Jeżeli wziąć samą przypowieść bez wyjaśnienia, wielu zrobiło minę i usiadło i nie wiedziało, co z tym fantem zrobić. Sami uczniowie, tak? Powiedzieli, ale co ty nam tu teraz opowiadasz? My tu niewiele z tego zrozumieliśmy. Jezus uczył ich, jak to wszystko rozumieć.